Ojcze, ja dziękuję Ci za to spotkanie. Ojcze, dziękuję Ci za każdego z nas. Dziękuję Ci, że prowadzisz. Ojcze, dziękuję, że dajesz mądrość. Duchu Święty, proszę Cię, abyś poprowadził dalszą część tego spotkania, abyś dał mi również przekazać z Twojego serca to, co jest w Twoim sercu, Ojcze. Jak najmniej, Panie, jakiegoś takiego mojego rozumu, Ojcze, ale najwięcej Twojego namaszczenia, Ojcze, i Twojego objawienia, Ojcze. Twojego objawienia, Ojcze, Twojego słowa, Ojcze, które Ty masz na ten czas, Ojcze. Prosimy Cię to w imieniu Jezusa. Dzięki Ci, Boże, za ten Kościół. Dzięki za każdego z nas, Ojcze. Dziękuję, że prowadzisz, że dajesz mądrość, Ojcze. Dziękuję Ci, że Ty podnosisz. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty podnosisz. Dziękuję Ci, że Ty błogosławisz, że odnawiasz każdego z nas, Ojcze. Dzięki Ci, Panie. Amen. Alleluja. Wiecie co, chciałem powiedzieć tak odnośnie, coś tak dopowiedzieć jeszcze troszkę do uwielbienia, które dzisiaj było. Emilka, Artur, słyszycie mnie? Bardzo fajnie, super. Super uwielbienie. I Dawid, i Rafał, naprawdę super. Można by to było praktycznie... Weź Marek, troszkę ścisz mnie, wiesz, bo straszne echo jakieś mam takie. Może z tyłu mnie gdzieś tam ścisz też. Przepraszam. Bardzo fajny czas uwielbienia i chciałbym, żebyście tak na poważnie traktowali uwielbienie. Tak jest, znaczy ja wiem, że, przepraszam, wiem, że poważnie traktujecie, ale jakby tak, jakbyśmy tak nie traktowali tego, że to po prostu jest jakiś taki, wiecie, tylko wstęp do nabożeństwa. Nie? To czasami to tak bywa, że to jest tylko wstęp do nabożeństwa i to też jest miejsce na to, żeby śpiewać takie pieśni i takie i czasem bardziej uroczyste, a czasem bardziej namaszczone. Jest na wszystko czas, na wszystko jest miejsce. Ja uważam, że uwielbienie i śpiewanie pieśni ma bardzo szeroki charakter i obraz. Natomiast myślę, że są takie momenty pomiędzy nami, kiedy to uwielbienie po prostu coś zmienia w nas i w atmosferze wokół nas. Jest coś duchowego. I dlatego chciałbym, żebyśmy też używali, chcę was zachęcić i zespół chciałem zachęcić, żebyście też szli w tym, że uwielbienie jest też bronią Bożą przeciwko wrogowi. Jest bronią Bożą, jest takim narzędziem sięgnięcia po Boże rzeczy, po Boże Królestwo, po Boże obietnice, po realność Bożej obecności w naszym życiu. Także bądźcie zachęceni w tym, ponieważ często tak jest, że jakby no tak wpadamy w taką delikatną rutynę jakby, wiecie, tak troszeczkę, wiecie o co chodzi. Pośpiewali, fajnie, coś poczułem, dobra, już nic. Stało się, bardzo dużo się stało. Dzisiaj tutaj na tym miejscu się bardzo dużo stało. Uwielbienie nie jest takim miejscem tylko, że po prostu pośpiewałeś fajne piosenki, bo jest, tak jak mówiłem, że to początek spotkania czy coś tam, nie? To jest czas też ołtarza Bożego, kiedy ty składasz swoje serce, kiedy ty przynosisz ofiarę pochwalną, ofiarę uwielbienia. I to nieważne, czy przed chwilą miałeś trudności w swoim życiu i nie bardzo masz ochotę nawet czasami się wielbić czy śpiewać przed Bogiem, ale ty przynosisz ofiarę uwielbienia, tak jak mówi Słowo Boże. Ofiarę pochwalną. Po prostu nie bądźcie w tym zbyt tacy jacyś zahamowani. Bądźcie w tym bardzo tacy otwarci i śmiali przed Bogiem. Uwielbiajcie Boga w śmiały sposób, w zdecydowany sposób. Słowo Boże wyraźnie mówi, że On wynagradza tych, którzy Go szukają. Szukają Go szczerze, szukają Go całym swoim sercem. A więc przychodźmy w uwielbieniu całym swoim sercem, szukajmy Go całym swoim sercem. I wiele rzeczy wierzę, będzie się pośród nas zmieniało. I myślę, że wiele przebudzeń też opierało się w dużej mierze, było aktywnych w uwielbieniu, czy może inaczej powiedziałbym, że poprzez uwielbienie aktywowała się obecność Boża bardzo często pośród ludzi. Dlatego uwielbienie jest potężnym orężem Bożym i indywidualnie Twój czas modlitwy i uwielbienia w Twojej komorze, w Twoim życiu prywatnym, czy to jedziesz do pracy, czy sprzątasz w domu, a tym bardziej jako zgromadzenie. To jest bardzo istotna sprawa po prostu zgromadzenia Bożego, które razem się gromadzi i razem uwielbia Boga. Ja jestem osobiście bardzo mocno dotykany często przez uwielbienie, a dzisiaj było jakoś wyjątkowo, tak jakoś wow, tak uroczyście, tak świątecznie. Może dlatego, że mamy dzisiaj święto, nie wiem, ale jakoś tak po prostu się zrobiło. Mamy dzisiaj święto Rosh Hashana, drugi dzień święta Rosh Hashana, czyli mówi się, że to jest żydowski nowy rok według kalendarza żydowskiego. Bardziej taki duchowy nowy rok niż jakiś taki nowy rok kalendarzowy. Jest to pierwsze z trzech świąt jesiennych. Jak wiecie, święta, które Mojżesz nakazał Izraelowi czcić jako słowo Pana, dzieliły się na święta wiosenne i święta jesienne. To było 7 świąt, 3 święta wiosenne, potem Szawuot, takim jakby 50 dni po święcie wiosennym i potem po około dwóch, trzech miesiącach, nie wiem dokładnie ile to wychodzi, są święta jesienne, czyli jest Rosh Hashana, Yom Kippur i Sukkot. Rosh Hashana, czyli Nowy Rok lub Dzień Trąbienia, Yom Kippur, czyli Dzień Pojednania i Sukkot, czyli Święto Namiotu, Święto Mieszkania z Bogiem. Nic tak bardziej nie obrazuje pierwszego i drugiego przyjścia Mesjasza, jak właśnie święta. Święta pańskie, święta biblijne, święta Izraela. Mówię o tych świętach biblijnych, bo oczywiście Izrael ma jeszcze inne rocznice, które są czasami po prostu tylko historią, ale są też na przykład wspomniane w Biblii, jest Chanuka, chociaż ona nie należy do świąt mojżeszowych, ale ma pewne też znaczenie duchowe i przeniesienie, czy Jom Kippur, czy Chanuka i Purim. Natomiast co chciałbym powiedzieć, nie chcę się rozwodzić w sposób jakiś taki, wiecie, tylko tradycyjny na temat świąt, czy jakoś tak, wiecie, tak robić tylko wywód jakiś taki, wiecie, filozoficzny, o nie wiem, jakiś teologiczny, ideologiczny, umysłowy, bo to jakby, no każdy z nas może tam poczytać sobie jakieś książki, nie, lepsze czy gorsze, teologiczne i tak dalej, to czy, jakby, no to mamy do tego zasięg. Natomiast, żeby najważniejsze jest dla nas wszystkich, najważniejsze jest, niezależnie od tego, czy święta są, czy nie ma, czy żyjemy nimi, czy nie żyjemy nimi, nie? Najważniejsza jest twoja osobista relacja z żywym Bogiem. Czyli w żywy sposób relacja twoja z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym i z Ojcem. To jest najważniejsze, niezależnie od wszystkiego. Niezależnie nawet, bym powiedział, ośmielę się w ten sposób powiedzieć, że nawet gdybyś nie został ochrzczony w wodzie, ale nawróciłeś się, upamiętałeś się i masz osobistą relację z Jezusem, jesteś zbawiony, ponieważ ta osobista relacja z Bogiem przymierza jest najważniejsza. Co w drugą stronę powiem, nie umniejszam rzeczom prostym, które Bóg nakazał, czyli jak chrzest w wodzie, moim zdaniem jest 100% obowiązkowy. Czy na przykład wspominanie Paschy przez wieczerzę. Tak jak to dzisiaj też będziemy robić. Jest to jakby no, takie nasze obowiązek nasz, tak? Ale nie jest to warunek do zbawienia w jakiś sposób, tak jak na przykład niektórzy ideologizują to, czy ukrywają to w jakiś, na przykład Kościół katolicki tworzy z tego sakramenty i później mówią, że przez te sakramenty jesteśmy zbawieni. No jakby tutaj musimy rozdzielić pewne rzeczy, czy patrzymy bardziej biblijnie, czy patrzymy bardziej przez naukę Kościoła czy człowieka, tak? To jest bardzo istotne. Osobiście spotkałem w życiu kilku naszych kochanych braci katolików, którzy bardzo mocno są zakochani w katolickim poglądzie na Boga i na życie i nie sposób ich przekonać. Mimo tego, że to są czasami bardzo inteligentni ludzie, mądrzy ludzie, tak jakoś bardzo są mocno związani tym katolickim spojrzeniem, że nie są w stanie po prostu inaczej spojrzeć na Boga. I nawet jak ich przekonujesz, w pewnym momencie mówią, no tak, dobrze, masz rację, ale jednak i wracają do rzeczy po prostu, do punktu widzenia katolickiego. I nie wiem, co zrobić w takim wypadku. Po prostu nie wiem, no po prostu to żyją sobie swoim jakby rytmem i bądźcie błogosławieństwo do tych ludzi. Miłujcie ich w taki sposób, jaki chcą. No, postanowili sobie tak, tak? Tak umiłowali tego typu styl życia czy wyrażania swojej wiary. No my mamy też jakieś naleciałości, też umiłowaliśmy styl jakiejś naszej wyrażania wiary. Także tylko, że jak, tak myślę, no dlaczego jesteśmy zgromadzeni w takim miejscu? Dlatego, że umiłowaliśmy na pierwszym miejscu Słowo Boże, tak? I jakby porzuciliśmy wszystkie nasze tradycje czy jakieś takie sposoby wyrażania wiary czy jakąś teologię, która często była bardzo pomieszana z jakimiś gusłami i tradycjami ludzkimi i tak dalej, i tak dalej. Odrzuciliśmy to wszystko po to, żeby wejść i żyć czystą wiarą. Czystą wiarą. Ale no wiecie, no jesteśmy tylko ludźmi, także czasami ta nasza czysta wiara też nie jest taka super czysta, więc tak jakby miejmy też dystans do siebie samych. Wiecie, co mam na myśli? Nie bądźmy tacy przemądrzali, że ja tu już wszystko wiem, bo ja tu się naczytałem Biblii. No wiemy dużo, tak? Ale jednak nie bądźmy przemądrzali i miłujmy wszystkich. Tak jak i my jesteśmy umiłowani. Natomiast ja osobiście też, jak wy wszyscy, przybrałem taką drogę, aby być przaśnym w mojej wierze, czyli oczyszczonym z rzeczy światowych, tak? Oczyszczonym z naleciałości tradycji ludzkich, czy jakichś takich złych tradycji. Dlatego odrzuciliśmy wszystko, co było niewłaściwe. Idziemy za Bogiem w taki czysty, biblijny sposób. I wierzę, że się to Bogu podoba. Tak osobiście, bo jestem bardzo przekonany o tym, że wierzę, że to się Bogu podoba. I wracając do tego, co zacząłem na początku mówić. Trzy pierwsze święta wiosenne to jest święto Przaśników, święto Paschy i święto Pierwszych Plonów. I całe te trzy święta są nazwane najczęściej jako Pascha, jako świętowanie Paschy. Potem jest święto Szawuot, czyli święto nadania Tory, czyli nadania prawa mojżeszowego i wylania Ducha Świętego lub nadania Tory w naszych sercach. A potem są święta jesienne. Dlaczego wspominam o tych pierwszych? Dlatego, że nie sposób jest mówić o świętach Bożych, jeżeli nie ma się całego obrazu. Dlaczego w ogóle, czy Bóg miał jakiś plan, czy nie miał planu? Czy w ogóle spontanicznie reagował, nadając prawo Mojżeszowi i po prostu coś sobie wymyślił, po prostu mówił, no dobra, będzie tak, może potem to pozmieniałem, bo to tylko na taką sobie, tak tylko troszeczkę. On miał pewien plan bardzo, bardzo poważny, bardzo dokładny, bo Bóg jest bardzo precyzyjny od początku do końca i Bóg jest ponad czasem, więc on widzi pewne rzeczy ponadczasowo. Nic tak nie ukazuje, nie obrazuje Bożego czasu, Bożego obrazu Boga, czasu zbawienia narodów, przyjścia Mesjasza, jak właśnie święta Pańskie. Jeżeli dokładnie wgryziemy się w nie, zrozumiemy, poczytamy o nich, zobaczymy taki biblijny aspekt przede wszystkim, tak? Bo wiadomo, że oni też mają naleciałości ludzkie, bo to normalne, że troszkę mają czasami naleciałości ludzkich jako Izrael dziś, ale popatrzymy na to biblijnie, to krótko na przykład wam powiem. Pascha, przystąpić do Paschy, czy uczestniczyć w święcie Paschy mógł ktoś spoza Izraela nieobrzezany? Nie, według prawa mojżeszowego nie. I dzisiaj rozumiemy to również w podobny sposób, tylko że nie używamy tych samych terminów. Dzisiaj rozumiemy, że nie możesz przyjść i przyjąć przebaczenia przez krew baranka, tak, bo tym jest głównie Pascha, czyli przelaną krwią baranka, bez święta Przaśników, czyli bez upamiętania swojego serca. Nie możesz. Nie możesz wejść w Paschę bez Przaśników, bez przaśnego serca, bez upamiętania swojego serca. Najpierw musi być upamiętanie twojego serca, twojego życia, twojej duszy. Potem musi być wiara w krew baranka, który został przelany, czyli zadośćuczynienie za to, co się stało. A potem co jest trzecie? Zmartwychwstanie. Święto Pierwszych Plonów. A więc ta kolejność nawet jest ustawiona według Bożego planu. I jest to jakby... My dzisiaj to wiemy, tak? Wiemy po prostu z różnych... No, cała Biblia jest przesiąknięta przesłaniem Ewangelii. Upamiętaj się, tak? Ochrzcij się. Miej wiarę w Boga, który umarł za ciebie na krzyżu Golgoty, a będziesz zbawiony. To jest podstawowe przesłanie Ewangelii. To jest podstawowe przesłanie Paschy, czyli Baranka Bożego. I bez tego właściwie nie, ani rusz. Wszystko inne nie ma w ogóle. Bez tego pierwszego etapu nigdzie nie pójdziemy dalej z Bogiem. I bez tego pierwszego etapu nie możemy wejść w dalsze święto. Nie możemy być napełnieni Duchem Świętym. Jeżeli nie jesteś przaśny, jeżeli nie uwierzyłeś w krew Baranka, nie masz nowonarodzenia czy zmartwychwstania w Bogu, nie możesz wejść w obecność Ducha Świętego, nie możesz przyjąć chrztu w Duchu Świętym. Co więcej, dalej, tak? Przechodząc teraz do trzech świąt jesiennych, które mamy właśnie teraz, rozpoczęły się w piątek wieczorem. Jeszcze dzisiaj jest to święto według tego takiego kalendarza żydowskiego i trwać będzie święto Rosh Hashana, trwa też w modlitwie, poście i oczekiwaniu. W tradycji żydowskiej trwa aż do Dnia Jom Kippur. Dzień Jom Kippur będzie w następny poniedziałek, po 10 dniach. I tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy zrozumieć zbawienie Boże, to jeżeli pierwsze trzy święta wypełniły się w Jezusie, a wypełniły się dokładnie, to do dnia nawet i godziny, to już w ogóle jest po prostu niesamowite. Bo i pierwsze trzy święta i czwarte święto też wypełniło się w Bogu, co do dnia i godziny, co do kalendarza. Nie wiem dlaczego. Żeby o tym dyskutować, pozastanawiać się, dlaczego tak Bóg postanowił i tak zrobił. Tak się stało, jest to historia, to są fakty. No więc jeżeli to się stało wtedy, myślę, że święta jesienne również mają ważne odzwierciedlenie i zapowiadają pewną rzeczywistość, która jest przed nami bardzo, bardzo blisko. Myślę, że nikt z was nie ma wątpliwości, że jesteśmy blisko czasów ostatecznych, to bardziej na czasy Jom Kippur, czasy Jom Kippur, czasy, które widzimy, czyli czasy teraz koronawirusa, kwarantanny i tak dalej, to już naprawdę widzimy, że to już się zaczyna w świecie trząść bardzo mocno. Może się trząść jeszcze bardziej. Dlatego myślę, że te święta, one coś pokazują i coś obrazują. Przede wszystkim wszystkie te święta zawierają obraz Mesjasza, jego pierwszego i drugiego przyjścia. Często jakby na podstawie nawet jednego święta, czy nawet Paschy, możesz opowiadać o całym zbawieniu, tak? Na podstawie Szawułot też możesz opowiadać o całym zbawieniu, bo właściwie nie da się nie opowiedzieć o Szawułot bez opowiedzenia całej drogi Bożej i tak dalej. Dlatego świętowanie dla nas, na przykład święta Rosh Hashana, czy Yom Kippur, który jest za tydzień, czy Sukkot, ono nie jest jakimś naszym religijnym obowiązkiem, ale ma pewne znaczenie dla nas duchowe. Tak? Jeżeli chcesz wyrażać swoją wiarę, to w jaki sposób ją wyrażasz? Tak? Wyrażasz to, że jesteś na spotkaniu, jesteś na zgromadzeniu, modlisz się, wykrzykujesz chwałę, wyrażasz swoją wiarę. A więc to też jest ważne wyrażenie swojej wiary. Słowo Boże mówi, że wiara jest tą pewnością, czyli ty z pewnością wyrażasz coś, w co wierzysz. Masz pewność w coś, w co wierzysz. A więc Rosh Hashana i Yom Kippur zapowiadają czasy ostateczne i rychłe, powtórne nadejście Jezusa. Czy my w to wierzymy? Wierzymy, że jest to bardzo, bardzo blisko, tak? I co więcej, wierzymy w cały obraz Boży. Wierzymy w to, że nie tylko Jezus po prostu powróci, tak? No, tam kiedyś powróci. Tak kiedyś myślę, no kiedyś tam wróci i będzie wszystko. No bo wiecie, może żyliśmy 200 lat temu, to tak nas nie dotyczyło to jeszcze bardzo. Ale dzisiaj nas to bardziej dotyczy, bo dzisiaj widzimy, co się dzieje, tak? Widzimy, że czas przyspieszył, że bezprawie się rozmnaża i Słowo Boże mówi, przygotuj się na ten czas, tak? Bądź przygotowany, bądź na przykład tymi pięcioma pannami mądrymi. Bądź przygotowany na czasy końca, bo to jest ważne dla ciebie. I nie można do tego podejść tak, wiecie, w sposób taki lekkoduszny, tak? Taki być, nie rozumieć czasu, nie rozumieć pory. W większości przypadków Kościół czy jako wierzący skupiliśmy się tylko na zbawianiu ludzi, czyli na nawracaniu ludzi, na ewangelizowaniu ludzi, na zbawianiu. I to jest bardzo, bardzo ważne. Myślę, że właściwie no chyba większego poselstwa dla nas na ten moment nie ma. Też skupiliśmy się na tym po prostu, żeby tylko nieść uzdrowienie czy uwolnienie ludziom i to moim zdaniem nawet za mało się skupiamy jeszcze. Powinniśmy się bardziej skupić na tym, żeby organizować różnego typu spotkania, możliwości doświadczenia Boga razem z ludźmi, to szczególnie z naszymi bliskimi, znajomymi, których możemy zaprosić na różne spotkania. To jest bardzo ważne. Ale też myślę, że Kościół powinien rozumieć czasy i pory, w których się znajduje i wiedzieć, jak się modlić o to. Rozumieć, w którym kierunku idziemy i wiedzieć dokładnie, jak się modlić. Dlaczego? Dlatego, że Bóg sam powiedział, że On powie swoim prorokom o tym, co zamierza zrobić. I ktoś może powiedzieć, wiesz co, Marcin, daj mi spokój, ja mam i tak tyle problemów. I tak mi to wszystko już przerasta. Ja nie mam siły jeszcze modlić się jakieś prorocze rzeczy dla Polski, czy dla Izraela, dla narodów. Wiem, rozumiem cię. Ja też czasami tak się czuję. Ja też się tak czasami czuję. Czasami się czuję zmęczony, utrudzony. Dlatego Bóg dał pewne przekazania, aby na przykład nie opuszczać wspólnych zebrań. Tak? Powiedział, to jest przekazanie. Dlatego jeżeli ja w takiej sytuacji, kiedy się czuję zmęczony, zniechęcony, pomyślę sobie tak, ale jest przykazanie, postanowiłem sobie, że będę posłuszny tej Bożemu przekazaniu, czy Bożej poradzie, Bożej mądrości, że nie będę opuszczać wspólnego zebrania, ale przychodzę na spotkanie, to Bóg mnie w tym czasie podnosi. Tak? I to zniechęcenie, które przed chwilą czułem, ono w ogóle odchodzi, w ogóle zapominam o nim. Jestem na nowo odświeżony, zachęcony i znowu jestem na tej właściwej drodze, na drodze powołania. Dlatego nie ma możliwości, bracia i siostry, kochani, żebyście opuszczali wspólne zebranie, jeżeli chcecie osiągnąć celu. Nie ma możliwości. Musisz być w zgromadzeniu, musisz być czuć święty, musisz razem wzrastać, jeżeli chcesz osiągnąć cel swojego życia, jeżeli chcesz wejść w powołanie swojego życia. Nie ma innej opcji. Tak jak nie ma innej opcji, żeby zdobyć doktorat, tak musisz przejść przez studia, uczyć się, siedzieć przy książkach. Nie ma innej opcji. Nie wejdziesz po prostu i nie zdasz egzaminu doktoranckiego albo innego typu. Tak? Tak jest i tutaj. Muszą być małe kroczki do twojego życia z Bogiem, do wzrostu Bożego. Słowo Boże w kilku miejscach bardzo wyraźnie mówi, między innymi objawienie, na przykład przytoczę tu dwa wersety, jedno z objawienia. To jest chyba 7, 8, zaraz powiem. 8. kiedy anioł zdejmuje siódmą pieczęć, nastaje w niebie milczenie na około pół godziny. To jest pierwszy wers, a później jest taki wers w siódmym. I zatrąbił pierwszy i powstał grat i ogień pomieszany z krwią. Szósty jeszcze. A owych siedmiu aniołów mających siedem trąb sposobiło się do tego, aby zatrąbić. I tu Biblia pokazuje bardzo wyraźnie, że jest taki akcent, który Bóg pokazuje w Biblii jak trąba, trąbienie lub ten Boży głos lub głos przemawiający przez nas, ponieważ szofar jest to również obraz naszego głosu, że Bóg na głos trąby, na głos anioła, w Tesalonicze jest też napisane, że na głos archanioła, na głos trąby Bożej Bóg zbierze wybranych Bożych. Na głos trąby Bożej. A więc święto Rosh Hashanah jest świętem trąbienia, a Bóg mówi na głos trąby Bożej. Mateusza 24, znane myślę, że nawet na pamięć, 24. I zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. 24-29. I gwiazdy spadać będą z nieba, a moce niebieskie będą poruszone. Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi. To jest przed nami, tuż przed nami. Biadać będą wszystkie plemiona ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi, z wielką trąbą, a więc ta trąba, ten dzień trąbienia jest przed nami. Ten prawdziwy dzień trąbienia jest przed nami, to jest przed nami. Tak jak Izrael świętował przaśniki, krew baranka, czyli baranka Bożego i zmartwychwstanie i mówili, te dni są przed nami, one się wypełniły w Jezusie. Później Szawuot, to było przed nimi, ale teraz już jest za nami, prawdziwa jakby znaczenie święta Paschy i święta Szawuot, ono się już wypełniło. My możemy je świętować, ponieważ my przeszliśmy przez nie, jakby podkreślamy to, że to było. Natomiast dzień trąbienia jest przed nami. My go jeszcze nie rozumiemy. Ale przyjdzie czas, że go doświadczymy. W Zachariasza jest napisane, może przejdźmy do tych kilku wersetów. To jest ostatni rozdział Księgi Zachariasza. XIV rozdział Zachariasza, 16 wers. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które nie wystąpiły zbrojnie przeciwko Jerozolemu, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, panu zastępów i obchodzić święto szałasów, lub inaczej święto namiotów, czyli inaczej zwane Sukot, czyli to trzecie święto jesienne, Rosh Hashanah, pierwsze święto jesienne, Yom Kippur i trzecie święto jesienne, Sukot. Kiedy Jezus przyjdzie i zasiądzie w Jerozolimie i nastanie czas tysiącletniego królestwa, czyli milenijnego królestwa, kiedy szatan zostanie związany, narody będą nadal narodami na ziemi. To nie będzie tak, że Jezus przyjdzie i wszystko się skończy. Tak kiedyś myślę i koniec świata przyjdzie. Nie. Koniec świata będzie trochę później, czyli po tysiącletnim królestwie. I po sądzie ostatecznym, tak myślę, gdzieś w tamtym okresie sądu ostatecznego. Natomiast kiedy Jezus będzie zasiadał na ziemi fizycznie, tak jak mówi Słowo Boże, narody będą pielgrzymowały do Jerozolemu i będą oddawać Panu zastępów pokłon i chwałę w święto namiotów, święto Sukot. Niestety tu jest dalej napisane, że te narody, które nie będą pielgrzymować, nie będą miały deszczu, nie będą miały błogosławieństwa. A więc no, dosyć radykalne słowo jest tu napisane i wiecie, kiedy Bóg coś napisał, to napisał. My przyzwyczailiśmy się do tego, ponieważ żyjemy, przyzwyczailiśmy się do takiej łaski, do takiego poglądu na Boga, a tam spoko, Bóg cię kocha, Bóg jest miłością i tak dalej. No dobrze, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, jest źródłem miłości, jest źródłem wszelkiego stworzenia. I ten Bóg mówi, że narody, które nie będą pielgrzymować na święto Sukot do Jerozolimy, nie będą miały deszczu. Po prostu, tak jest. Po prostu Bóg jest, pewne czasy się też skończył. Czas, w którym żyjemy dzisiaj, jest czasem łaski, tak mocno posuniętej łaski, że tak czasami podchodzimy do tego, wiecie, tak jakby lekko już, nie? Lekko. Ale Bóg nie jest tym taki lekki. Tak? Bóg nie mówi, że przyjmij tanią łaskę. Bóg mówi, przyjmij moją łaskę, ponieważ ja przelałem krew swoją za ciebie. Mówi w innym miejscu, Jezus mówi, kto jest mnie godzien? Tak, zostaw wszystko, strać wszystko dla mnie i dla Ewangelii, abyś mógł być w pełni moim uczniem. Tak? Albo w innym miejscu mówi, jeżeli nie zostawisz tych rzeczy, nie będziesz mógł być uczniem, nie będziesz mnie godzien. Dlaczego? To jest radykalne. To nie jest tania łaska. To jest łaska, potężna łaska, jeszcze większa nawet niż tania łaska, ja tak uważam. Dlatego, że krew Jezusa jest wystarczająca w pełni, aby przejść przez krzyż i przejść przez zmartwychwstanie, żyć nowym życiem jako nowe stworzenia. Ale jest w tym pewien radykalizm naszego serca, naszego życia, czyli jest czas przaśnego chleba w naszego serca. Tak? My musimy być przaśni, musimy być oddzieleni od diabła i od rzeczy z tego świata. Tak jak ostatnio mówiłem o tym, żebyśmy nie mieli bożków w naszym życiu, jakichkolwiek bożków, jakichkolwiek bóstw, to mogą być drobne rzeczy, które mogą być naszymi bożkami. I Słowo Boże wyraźnie mówi, że jeżeli odrzucimy, wypędzimy, powalimy te świątynki różne w naszym życiu, to Bóg w pełni będzie mógł być naszym Bogiem i w pełni będzie się mogło Jego błogosławieństwo w naszym życiu objawić. I dlatego myślę, że czas Rosh Hashanah może być czasem też modlitwy i czasem upamiętania i czasem takiego oczekiwania od Boga odnowienia. Dlatego, że Bóg mówi, oczekujcie mnie, tak? Izraelu mówi, Izraelu, oczekuj Pana. Oczekuj Go na wszystkich swoich ścieżkach, na wszystkich swoich drogach. Oczekuj Jego obietnic, oczekuj Jego przymierza, że się będzie wypełnić. Święta Boże, one świadczą o przymierzu. One mówią o Bogu przymierza, pierwszego i drugiego przymierza. Dlatego, kiedy tracimy pewne fakty z Biblii, z oczu, tracimy z oczu Boga takim naprawdę, jakim jest. Widzimy Go tylko z pewnej perspektywy, tylko pewną Jego część. Nie rozumiemy tego na przykład, że Bóg jest Bogiem przymierza, że Bóg jest Bogiem czasu, że Bóg rozpoczyna coś z tobą i kończy, tak? I przeprowadza cię z etapu na etap. Myślisz, tak po prostu sobie tak myślisz, a jakoś tam będzie. Ale Bóg mówi, okej, dla ciebie może tak, ty byś chciał powiedzieć, może jakoś tak będzie, ale moja wola wobec twojego życia jest taka, abyś wzrastał, nie, żebyś nie mówił, jakoś tam będzie w moim życiu, ale moja wola dla ciebie i mój plan jest z chwały do chwały, z wiary do wiary, z mocy w moc. Droga sprawiedliwego jaśnieje coraz bardziej, coraz jaśniej, aż do białego dnia. Taka jest Boża wola dla ciebie, nie jakoś tam będzie. Ostatnio ja osobiście powiem wam, że ostatnio czułem taki ciężar duchowo. Nie było mi lekko przez ostatni rok czy pół roku. I zastanawiam się, Boże, co jest? Były takie lata w moim życiu, że czułem się fantastycznie, że po prostu Twoja obecność była na wyciągnięcie ręki. W ogóle nie musiałem się wysilać, żeby Boża obecność mieć w swoim życiu. A teraz jakbym musiał przyłożyć do tego pewnego rodzaju wysiłek. Trudno mi powiedzieć, co to jest. Nie rozumiem tego do końca. Staram się jak mogę. Wracam do Boga swoim sercem, bo w takich sytuacjach, kiedy czujesz się oddalony, to gdzieś Twoje serce też czasami się takie twardnieje, robisz się taki oschły. I w ogóle tak, nie taki otwarty na Bożą obecność. Ale potem znowu widzę, że gdzieś mnie coś odciąga. Trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, tak mi się wydaje, że jest to jakaś duchowa atmosfera wokół nas, która jakiegoś takiego wzrostu bezprawia, jak to Słowo Boże mówi, może wzrostu presji duchowej, nie wiem, być może. Ja tak się zastanawiam, czy to o to chodzi. Tak myślę, że ja w jakiejś dużej mierze o to chodzi. Dlatego potrzebujemy zgromadzać się razem i modlić się bardzo, bardzo mocno. Dlatego też zaraz powiem o tym, chcieliśmy poprosić, żebyśmy mogli mieć post w tym tygodniu, jeśli się uda, trzydniowy. Myślę, że się uda. Dlatego też myślę, że ponieważ czasy, które przychodzą, one są coraz trudniejsze, i Słowo Boże mówi na przykład już nie będę tego otwierał, w Jeremiasza 30 rozdział jest napisane, że przyjdzie czas utrapienia Jakubowego, utrapienia dla Jakuba, czyli czasu ucisku, czyli trudności dla wierzących i dla Izraela. No więc jeżeli teraz widzimy, że świat się przygotowuje na jakieś takie, wiecie, na takie przepisy, jakaś taka inwigilacja, ta kontrola z różnych stron, a to zdrowotnie, a to finansowo, a to jakoś społecznie, a to nie możesz wyjechać, bo granice zamknięte, samoloty podwoływane. Właśnie kupiłem bilet do Francji i nie mogę polecieć, muszę złożyć tu o zwrot za bilet, bo do pracy nie mogę, muszę samochodem chyba pojechać, nie wiem jak. Więc po prostu same utrudnienia, nie? I tak dziwi mi się, co się dzieje. No, Słowo Boże mówi, że tych utrudnień może być jeszcze więcej. Ja nie chcę być takim, wiecie, takim głosicielem negatywnej jakiejś przyszłości. No ale coś tu się dzieje ze dziwnego w tym świecie po prostu. No, myślę, że osobiście jestem pełny wiary, aby nasze ręce nie opadały, takiego jestem założenia, żeby tym bardziej się modlić, bo Słowo Boże mówi, tym bardziej się modlić, aby te rzeczy się przebiegły inaczej. A więc uważam, że tym bardziej możemy się modlić i zmieniać historię świata. Ale musimy też wiedzieć, że być może, że napór tej ciemności będzie silniejszy. Kiedy Jezus mówi o tam w 24 Mateusza, mówi o czasach ostatecznych, on zaraz po tej wypowiedzi o czasach ostatecznych mówi o wiernym i niewiernym słudze, mówi o pięciu pannach mądrych, mówi o talentach. Mówi kilka przypowieści, nie pamiętam, chyba coś tam jeszcze mówi, ale mówi przynajmniej te trzy przypowieści, które mówią o tym, abyś był wiernym sługą, abyś oczekiwał Boga w wierności, nie dał się odciągnąć i nie zaczął bić i pić, nie, jak to jest? Upijać się i bić współsług swoich, tak? Abyś nie był tymi pięcioma pannami nieprzygotowanymi, abyś talent, który otrzymałeś, nie poszedł go zakopał, tylko obracał nim, aby on się pomnożył, abyś miał jeszcze więcej Bożych talentów w swoim życiu. I Bóg to, Jezus to zapowiada osobiście, to są przypowieści, ale to wychodzi z Jego ust. Kiedy słyszysz Jego słowa, to naprawdę bądźmy jeszcze bardziej tacy, wiecie, słuchający tego, co On mówi, a więc On nas ostrzega. Mówi, jeśli nie będziesz obracał swoim talentem, to może być ci odebrane nawet to, co masz. To są Jego słowa. Dosyć poważna sprawa. To tak jakbyśmy, nie wiem, mieli jakieś przepisy po prostu urzędowe dzisiaj i po prostu i nas coś, czeka nas jakaś konsekwencja naszych czynów. Jezus powiedział, zachęcam cię, kochany synu, kochana córko, dałem ci talenty, obracaj nimi, bo mój plan do twojego życia jest. Abyś osiągnął zbawienie. Abyś osiągnął nagrodę. Abyś był godzien. Abyś przeszedł przez trudności życia, tak jak i ja przeszedłem, tak jak Jezus przeszedł. Bóg nie jest do nas rozczarowany, że nam się nie udało. On wie, że nam się będzie nie udawać, bo to mówi Słowo Boże, że upadamy i mamy różne słabości. Ale Słowo Boże mówi, osiągnij cel. Dobiegnij do mety, tak? Bitwy możesz przegrać, pojedyncze potyczki, ale wojny nie przegrasz, bo Jezus postanowił, abyś ją wygrał. Wiele razy w Biblii jest napisane, abyśmy wydali głos, abyśmy, na przykład w Joela jest napisane, zatrąbcie na rogu, na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski dzień ciemności i mroku. Ja myślę, że szofar jest jakby takim dźwiękiem, czy znakiem, czy symbolem głosu przebudzenia. Nie tylko dla Kościoła, ale również dla świata. Jakby taką zapowiedzią tego, co się ma wydarzyć. I chciałbym was też tak jakby zmotywować, abyśmy nie pozostawali bierni w tym czasie, kiedy teraz widzimy trudności w tym świecie, kiedy widzimy, że jest może trudniej nawet, może być, z jednej strony może być trudniej, z drugiej strony niebo może być bardziej otwarte, więc chciałbym, abyście odważniej sięgali po rzeczy Boże. Cóż nam zostało? Czas się kończy. Czas jest bliski. To cóż nam zostało? Tak? Być może, że to sięga, to jest 20 lat, 30 lat, może 50 lat, nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Czas jest bliski. Słowo Boże pokazuje, że w czasie ostatecznym pewne rzeczy będą odkryte przed nami, będą na nowo objawione Kościołowi. I na nowo są pewne rzeczy objawiane Kościołowi. Na nowo jesteśmy świadomi tego, jak bardzo ten czas się zbliża ku końcowi. Więc tym bardziej Słowo Boże mówi, tym bardziej się zachęcajcie, tym bardziej się przynaglajcie, tym bardziej się mobilizujcie. Jeżeli masz w sercu służbę, czy masz w sercu coś czynić dla Boga, nie zwlekaj. Podejmij drobne kroki. Weź kogoś, brata, siostrę, którzy mają podobne myśli, podobne pragnienia, podobne powołanie. Tak? Niech to będą dwie, trzy, cztery osoby. Stwórzcie taką małą grupkę, team. Porozmawiajmy o tym, pobłogosławimy was w tym również. I zacznijcie pewne rzeczy czynić. Być może my powinniśmy was trochę wypchnąć do pewnych rzeczy, ale jeśli tego nie czynimy, to wy też wy pomimo tego nie zwlekajcie. Czyńcie to, co należy czynić w tym czasie. Jeżeli to jest służba modlitwy, bądź na modlitwie. Jeżeli to jest służba uwielbienia, bądź na uwielbieniu w całym swoim sercem. Jeżeli chcesz głosić Ewangelię, jeżeli chcesz okazywać ludziom miłość w różny sposób, być może, że nie będzie to typowe głoszenie Ewangelii, może to być po prostu okazywanie miłości ludziom w jakiś sposób, tak? Niesienie atmosfery Królestwa Bożego. Czyń to, tak? Czyń to, co możesz ze swojego serca, patrząc na to, w jaki sposób Duch Święty chce cię poprowadzić przez te czasy, szczególnie przez te czasy ostateczne. Tak. W księdze Joela jest napisane, wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, drugi rozdział, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu, rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, żal mu ukarania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta, niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, oblubieniec ze swej komnaty. Niech kapłani słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Nic tak bardziej nie pasuje jak w słowie do postu, do szukania Boga w czasach ostatecznych, jak te wersety, gdzież jest ich Bóg. Bóg chce się objawić w czasach ostatecznych bardzo radykalnie, potężnie, na świadectwo dla narodu. On jeszcze mocniej będzie okazywał swoją łaskę. Jeszcze większa fala uzdrowienia mocy Bożej, przemienionych żyć będzie się przelewać przez narody. Jeszcze bardziej. Na świadectwo wobec nieprawości, która będzie również wśród narodu. Nieprawość się podnosi i działanie Ducha Świętego się będzie podnosić. Myślę, że taka okazja się nie zdarza, więc skorzystajmy z tej okazji. Wskoczmy do tej żywej rzeki Ducha Świętego. Pobiegnijmy razem z Nim. Jeżeli będziesz odczuwał jakieś zniechęcenie, presję czy jakieś rzeczy, że diabeł cię będzie próbował w jakiś sposób zatrzymać, różne sytuacje się mogą wydarzyć. Każdy z nas to wie, ja też to wiem. To ja ci powiem tak. Zrób na tyle, na ile możesz. Wróć na ścieżkę Bożą. Powiedz, Boże, jesteś Bogiem przymierza. Oto stoję przed Tobą. Oto oczekuję Ciebie. Bądź w tym radykalny wobec siebie, wobec diabła, wobec trudności, które są w Twoim życiu. Bądź taki zdecydowany, aby modlić się, aby przemówić do pewnych trudności, aby je przepędzić ze swojego życia. Bądź radykalny w tym, aby na nowo poświęcić swoje serce przed Bogiem. Aby to, co może gdzieś usnęło, to, co przygasło, aby na nowo było odnowione, aby na nowo było ożywione, aby na nowo ta świeca Boża naszego serca była zapalona. Abyśmy płonęli ogniem Ducha Świętego. I myślę, że w tym roku rozpoczął się według kalendarza żydowskiego, skończył się rok 5780. A rozpoczął się rok 5781. 5000. Więc Żydzi wyliczyli według Biblii już 5700 lat od stworzenia świata. Oczywiście tam są pewne tam niuanse, że tam trochę w to, trochę w to, niektórzy tam debatują, ale mniej więcej coś około tego. Więc to by się trochę zgadzało, bo tam jest prawie 4000 lat przed Chrystusem, 3700 lat przed Jezusem. Tak? Że dosyć długo było tam. Także 2000 lat po Chrystusie to nie jest jeszcze tak długo. Chociażby się nam wydawało, że strasznie długo. No ale jeżeli te lata tak szybko przeleciały i jesteśmy już u końca tych czasów, więc tym bardziej to pokolenie, którym jesteśmy, ono musi wejść w swoje powołanie. Dlatego w tym momencie jest pierwszym krokiem. Wierzę, że jest post, modlitwa, szukanie Bożej twarzy. Szukanie Bożej obecności. W taki sposób naprawdę. Nie róbmy tego dlatego, że Marcin tak powiedział, robimy post albo coś tam, a potem sobie pójdziemy, tylko zrób to z serca. Zrób to z serca. Jeżeli jesteśmy społecznością razem, chcemy coś budować, chcemy, żeby Bóg Duch Święty się porusza między nami. Po prostu przyłóżmy rękę do Bożego Królestwa, do Bożych rzeczy pomiędzy nami. Dlatego ja zachęcam osobiście, abyśmy w tym tygodniu wtorek, środa i czwartek. Codziennie się będziemy tutaj spotykać o 19. W środę się zawsze spotykaliśmy, ale we wtorek spotkajmy się o 19. W środę spotkajmy się o 19. W czwartek się spotkamy o 19. Zachęcam do postu. Ja też będę pościł, nie wiem, czy 3 dni. Spróbuję 2 dni. Jeżeli będzie mi trudno, bo pracuję też, to może będę jakoś tak coś tam zjem, jakiś owoc, czy jakieś warzywo, nie, czy jakiś sok, coś takiego, żeby tam troszeczkę jakoś mieć energię. Zobaczymy, bo czasami jest super pościć, czasami nie. Wierzę, że Bóg daje łaskę do postu. Najważniejsze, żebyśmy oczekiwali. Nie jest, dla mnie osobiście nie jest tyle ważny post fizyczny jako ciała. Najważniejszy jest post twojego serca. A jeżeli zaczynasz, tak jak ja to kiedyś widziałem, jeżeli zaczynałem pościć ciałem, to i moje serce zaczynało pościć. Jakby odstawiasz wtedy rzeczy takie, wiecie, takie światowe po prostu, nie? Jakieś tam oglądanie niepotrzebne telewizji czy coś takiego i tak dalej. Wiecie, po prostu zaczynasz pościć swoim sercem. Dlatego tu jest to najważniejsze. Pomodlimy się, dobrze? Aleluja, dzięki Ci, Panie. Ojcze, ja wierzę, że Ty dasz dobry czas w czasie tego tygodnia. Że dasz nam łaskę, abyśmy mogli pościć, abyśmy mogli szukać Twojego oblicza, abyśmy mogli, może nawet tak trudno nam czasami się zdecydować na post taki, bo tak boimy się, jak to będzie, jak się będziemy czuć. Ale Ty dajesz łaskę i Ty wynagradzasz tych, którzy Ciebie szukają. Ty dajesz nam wzrost, Ojcze. Kiedy stoimy razem, to czasami wychodzimy po tym czasie postu i modlitwy zupełnie inni ludzie. I znajdujemy się później w zupełnie innym miejscu i poziomie duchowym, niż weszliśmy wcześniej. Dlatego, Ojcze, my nie chcemy stać w miejscu jako Kościół, nie chcemy pozostawać w miejscu nieporuszenia, ale chcemy wejść w miejsce poruszenia Bożego. Chcemy wejść w miejsce odnowienia Bożego, odrestaurowania. Ojcze, ja modlę się, aby ten czas, proszę Cię o ten czas, abyś Ty nas odnowił, Ojcze. Kwarantanna nas trochę uśpiła, Ojcze, te pół roku temu. Trochę może przygaśliśmy, troszkę tak poczuliśmy się zagubieni, nie wiedzieliśmy, co dalej. Ale Ojcze, jest czas miesiąca po wakacjach, jest czas września, października. Jest czas również Twoich świąt, które pewne rzeczy zapowiadają, przypominają regularnie, przypominają na pewien czas, przypominają na pewien kalendarz, że to nas i tak nie ominie. Dlatego, Ojcze, my chcemy prosić Ciebie, abyś Ty odnowił nas, abyś Ty odnowił Twój Kościół, abyś odnowił naszą modlitwę, abyś odnowił naszą ofiarę przed Tobą, abyś odnowił nasze służenie Tobie, abyś odnowił namaszczenie w służbie, Ojcze, abyś odnowił nasze poświęcenie Tobie, abyś odnowił, Panie, tą ofiarę całopalną, którą składamy przed Tobą, Ojcze, która również w okresie tych świąt, w okresie Jom Kippur będzie składana, była składana według prawa mojżeszowego, całopalna ofiara Twojej świątyni, kiedy to arcykapłan raz do roku wchodził do miejsca najświętszego, Ojcze. I proszę Cię, Ojcze, aby to było tym symbolem, Ojcze, tego, co się ma wydarzyć w Twoim Kościele, pośród Twojej oblubienicy, abyśmy weszli do miejsca najświętszego, Ojcze, ponieważ zasłona w Jezusie została rozdarta, ponieważ się już wykonało, tetelestaj, wykonało się Słowo. Odkupienie jest dokonane. I rzeczy są otwarte dla nas, abyśmy je brali, abyśmy z nimi szli, abyśmy ich używali, Ojcze. Abyśmy przyjmowali uzdrowienie, abyśmy przyjmowali pojednanie, abyśmy przyjmowali przebaczenie, abyśmy przyjmowali krew baranka jeszcze bardziej niż do tej pory, Ojcze. Ja dziękuję Ci, że Twoje namaszczenie spoczywa nad tym Kościołem, że Twoje namaszczenie spoczywa nad tym zgromadzeniem, Ojcze. Ja dziękuję Ci za to, Ojcze. Dziękuję Ci, Jeszua. Ojcze, my dzisiaj w odwadze Twojej chcemy wykrzyczeć Tobie chwałę. Dzisiaj w odwadze chcemy ogłosić Twój czas dla Kościoła, Ojcze, dla każdego z nas, Ojcze. Czas odświeżenia, czas odnowienia, czas odnowienia naszej służby, odnowienia naszych dróg, odnowienia naszych ścieżek, odnowienia naszego życia rodzinnego, odnowienia relacji dzieci, rodzice, rodzice, dzieci. Ojcze, odnowienie. Niech diabeł usunie się z naszych dróg. Wszelkie przeszkody, które do tej pory były w naszym życiu, niech zostaną usunięte w imieniu Jezusa. Teraz w imieniu Jezusa my przemawiamy do tych przeszkód, do tych trudności, do tych kłopotów, do tych ciężarów, do tych grzechów. Usuńcie się z naszej drogi w imieniu Jezusa. Usuńcie się z naszej drogi w imieniu Jezusa. Usuń się grzechu, usuń się ciemność, usuń się zniechęcenie, usuń się depresja, usuń się czary. Usuń się ta ciężkość, ta demoniczna ciężkość i ciemność. Usuń się z naszej drogi w imieniu Jezusa. My ogłaszamy Twoje ścieżki, Twoje drogi, Ojcze. My ogłaszamy Twoją wolę nad nami teraz w imieniu Jezusa. Ogłaszamy Twoje Królestwo Boże. Twoje Królestwo Boże. Ogłaszamy Twoje Królestwo i mówimy, Twoja wola, tak jak jest w niebie, wypełni się nad naszym życiem. Twoja wola, Ojcze. Nie wola diabła w imię Jezusa. Nie wola choroby, Boże, ale Twoja wola. Będziemy żyć i będziemy chwalić dzieła Pana. Będziemy służyć Jemu całym naszym sercem. Nasze serce się nie cofnie, ale do końca naszych dni będziemy śpiewać Jemu pieśni, będziemy radować się i tańczyć i pląsać przed naszym Bogiem, bo On jest godzien chwały. On jest godzien uwielbienia. Alleluja. Dzięki Ci, Królu.
Dzięki Ci, Jezu. Alleluja.
Ojcze, my ogłaszamy tym szofarem nowy czas dla Kościoła i dla każdego z nas. Nie pozostaniemy w miejscu starym, ale wyjdziemy ze starego miejsca i wejdziemy w nowe. Wejdziemy w to, co masz dla każdego z nas. Wejdziemy w to z Bogiem przymierza. Wejdziemy w to według Bożych obietnic. Wejdziemy z pasją i z wiarą, Ojcze, ponieważ Ty wydałeś wrogów pod nasze stopy, Ojcze. I Twoje Królestwo jest dla nas, abyśmy go wzięli. Alleluja! Alleluja!
Od razu, nie?